Witam Państwa na spotkaniu, które jest organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej. Mam przyjemność dzisiaj kilka spotkań dla Państwa, wszystkich uczestników tych spotkań, je poprowadzić. No, jest z nami Jarosław Molenda.
Dzień dobry.
Pisarz, biograf szklarskiego, podróżnik, ale nie tylko. No właśnie, to jest taka kwestia, bo pokoleniowo, tam nie zaglądaliśmy sobie w dowód, ale podejrzewam, że jesteśmy z tej samej epoki, się w tej samej epoce wychowywaliśmy, czyli nasze lata młodzieńcze przypadały na okres PRL-u. Moje na taki najbardziej nieprzyjemny okres PRL-u, ale ja miałem taką okazję, to jest tylko wstęp, panie Jarku, ja już oddaję panu głos. Miałem taką przyjemność od mojej świętej pamięci, mamy dostałem atlas po stanie wojennym. I to była raz, że jedna z niewielu kolorowych książek, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak w PRL-u książki wydawano. One w trakcie pierwszej lektury już się rozpadały, część z nich. To zależy od okresu, bo były też takie bardziej porządne wydania. Ale jedyna taka kolorowa rzecz, jaka była, to ten atlas. I ja się zanurzałem w tym atlasie, bo nie mogłem liczyć na to, biorąc pod uwagę, ile moi rodzice już żyją w tym systemie, moi dziadkowie jeszcze byli z poprzedniego, ale też no, czekali na upadek owego i wiedziałem, że sobie mogę podróżować trochę palcem po mapie, a poza tym była wtedy taka bardzo popularna gra Państwa Miasta. Mój dziadek był niesamowicie biegły w nazwach stolic, państw, właśnie miast i chciałem mu dorównać, więc studiowałem ten atlas. I rzeczywiście spotkanie się z książkami Szklarskiego było wyrwaniem się z tej przestrzeni. Mało tego, ta rzeczowość i drobiazgowość w opisie tych książek była dla mnie niewyobrażalna. To znaczy ja wtedy nie studiowałem biografii autora. Mi się wydawało, no facet się najeździł. Kawał świata zobaczył. I tak już ostatecznie autor książki, pan Jarosław Molenda, mnie trochę rozczarował, że on tam nie był. Że oczywiście był bardzo rzetelny w rekonstrukcji tego świata, który opisuje, do bólu, do granic możliwości, ale on tam nie był. Panie Jarku, ale zawsze mnie interesuje ten rodzaj pasji poznawczej. Bo to jest tak, kilka lat ciężkiej pracy, użerania się z rodziną. Bo to nigdy nie jest tak, że się podpasuje, jak się pisze ojca, męża, portret. Zawsze ktoś będzie miał jakieś uwagi, zawsze ktoś będzie niezadowolony. Ale interesuje mnie, dlaczego akurat Szklarski?
Dlaczego Szklarski? Ja chyba będę jedyną osobą, która była zadowolona z wybuchu pandemii. Bo pozamykali mi czytelnie, nie miałem co robić. I przez przypadek, czekając na akta IPN, do zupełnie innej książki, gdzieś natknąłem się na wywiad ze Szklarskim. Stary jakiś wywiad sprzed wielu lat, a ponieważ uwielbiałem książki Szklarskiego, no to sobie przeczytałem, tak? No i odezwało się to tak zwane zboczenie zawodowe, czyli dziennikarskie. I tak sobie pomyślałem, zaraz. A ciekawe, czy taki gość, kurczę, ma swoją biografię. No szybciutko sprawdziłem, no i po prostu oczy jak pięciozłotówki. Ten człowiek nie doczekał się swojej biografii. No człowiek, który sprzedawał książki w milionowych nakładach. Człowiek, dzięki
dzisiaj którym... byłby multimilionerem.
O matko, no. Człowiek, dzięki któremu wydawnictwo Śląsk miało byt zapewniony na wiele lat, który właściwie dzięki niemu funkcjonowało. On nie miał biografii. Mówię, no jak to tak? No to mówiąc kolokwialnie, zwęszyłem krew. Zacząłem przeprowadzać kwerendę. Szybciutko zdobyłem namiary do rodziny. Aczkolwiek znajomy dziennikarz Tomek Zapert mnie uprzedził, że będzie trudno. No i rzeczywiście miał rację. Bo do momentu, dopóki nie powiedziałem rodzinie, że będę opisywał ten niechlubny epizod z życia Alfreda Szklarskiego, czyli współpracę z polskojęzycznymi czasopismami, ale wydawanymi przez okupanta niemieckiego. Wszystko było w miarę w porządku. Przeprowadziliśmy kilkanaście rozmów. To był początek pandemii. To są starsi ludzie. Oni nie chcieli wtedy, żebym ja przyjeżdżał. Jednak obawy przed tym wirusem, więc rozmawialiśmy tylko i wyłącznie telefonicznie. No mówię, do momentu, dopóki nie powiedziałem, że jednak chcę o tym napisać,
Mało tego, pan Jarosław to opisał.
No i tak, ja i to opisałem. No i na tym kontakt z rodziną się niestety urwał i nie wszystkie białe plamy, wiele białych plam nie udało mi się niestety zamazać czy rozszyfrować tych tajemnic jego życia. Ale tak sobie myślę, że to jest po prostu przyczynek do badania jego życia. Ktoś, kto jest na, nie wiem, etacie akademickim, może będzie miał większe środki i czas. Bo ja jestem zawodowym dziennikarzem, ja jestem freelancer, writer. Więc no niestety ja nie mogę 2 lata nad książką siedzieć, chyba że będę liczył na milionowe nakłady, tak? Ale to się tylko...
No teraz to się pan przyznał ostatecznie. Ja sądziłem, że dłużej pan pisał.
Nie, no książkę pisałem dość długo, ale w ten sposób, że ja nie miałem na nią wydawcy. Ja ją robiłem między innymi książkami, tak? Gdzieś miałem wolną chwilę, skończyłem wcześniej realizować wcześniejszą umowę. Więc wracałem do tego Szklarskiego, gdzieś wreszcie otworzyli czytelnię, więc mogłem pojechać, bo to były takie czasy, wpuszczali do czytelni na 4 godziny. No i co ja zrobię 4 godziny? Mieszkam w Świnoujściu, więc wyjazd do Warszawy, do Biblioteki Narodowej na 4 godziny jest dla mnie kompletnie nieopłacalny. Tak? No jak już mam przyjechać, to na dzień czy na 2 i rzeczywiście przejrzeć wtedy ze 100 różnych pozycji i gdzieś ten materiał zebrać. A tak przez 4 godziny, wiecie Państwo, w Bibliotece Narodowej jest taka specyfika, że zamawia się teraz 10 egzemplarzy, a w stanie pandemii 3. No i bym zamówił 3 egzemplarze, czekał godzinę, półtorej na następne 3, więc z tych 4 godzin przejrzałbym może 6 czy 10 książek. Ja nie mam takich środków finansowych, żeby tak jeździć co chwilę do Warszawy i to sfinansować z własnej kieszeni, więc nie wszystko udało się wyjaśnić. Mówię, ktoś, kto jest na etacie, ma środki, może tutaj pociągnie temat.
No dobrze. I tutaj się natykamy na pierwszą taką ciekawą historię. No bo jak się otwiera chociażby, nawet sobie dzisiaj to jeszcze sprawdziłem dla odświeżenia, Wikipedię, urodzony w 1912 roku w Chicago.
Taka jest oficjalna wersja. Ja powiem tak, ja jej nie neguję, ale mam trochę wątpliwości. Mam trochę wątpliwości, ponieważ tak, przejrzałem rejestr imigrantów z 1913, przejrzałem ten rejestr dłuższy, tak, ale w roku 1913 wybił mi dokument pokładowy, w którym odnotowano, że w październiku 1913 roku do Stanów Zjednoczonych przybył między innymi też Alfred Szklarski i tam jest pieczątka, adnotacja non-immigration alien, czyli nie imigrant, ale cudzoziemiec. Więc tak, jeżeli Alfred Szklarski urodził się w Stanach Zjednoczonych, dziecko urodzone w Stanach Zjednoczonych z automatu dostaje obywatelstwo amerykańskie. Więc dlaczego w tym dokumencie jest alien, tak? Czyli cudzoziemiec? No on już powinien być obywatelem amerykańskim, tak? W czasie wojny, jak wybuchła wojna, ambasada amerykańska proponowała mu ewakuację na przykład, tak? No, bo był obywatelem amerykańskim. Więc dlaczego w tych dokumentach figuruje taka adnotacja? Mało tego, figuruje też adnotacja, że Alfred Szklarski ma 11 miesięcy. No więc jeżeli się urodził 21 stycznia 1912 roku, dokument jest z października następnego roku, to on ma wtedy 22 miesiące, a nie 11. Więc to już jest 2-letnie prawie dziecko. Wiele dzieci w tym momencie już chodzi. To nie jest osesek 11-miesięczny. Tak? Więc kolejna wątpliwość. Ja nie znalazłem oryginalnej metryki chrztu z 1912 roku. Owszem, adnotacja, że był chrzczony w 1912 roku we wrześniu i w tej metryce, kolejne kuriozum, jest data urodzenia 1 lutego, nie 21 stycznia. Proszę? O, możliwe, o tego nie wziąłem pod uwagę, jest naprawdę długi, skomplikowany po 1912. Tak, tak. Chrzest był we wrześniu. Z tym, że no, ten dokument, o którym ja mówię, on jest jakby wsteczny, a czy może inaczej, rejestrowany 10 lat później. W 1922 roku. To nie jest oryginalny wpis 1912 roku, tak?
Gdzie rejestrowany?
W parafii w Chicago, w kościele tamtejszym, tak? Świętej Trójcy, jeżeli dobrze pamiętam. No, więc to jest kolejne dziwny dokument. Nie ma żadnego dokumentu de facto potwierdzającego, że się urodził w Stanach, tak? Wszystko to jest wystawione później. Może tak, może nie. No zadziwiająca jest przede wszystkim ta adnotacja, że gdy przypływa do Stanów, jest traktowany jako cudzoziemiec. No to mi coś mi tutaj nie gra. Mówię, no dużo takich rozbieżności. Aha, jeszcze jedną matrykę znalazłem, ale to był Harry Szklarski, nie Alfred. Ale zadziwiające, że 21 stycznia 1912 roku, tak? Więc mówię, tam w tych dokumentach jest bardzo duży bałagan, chociaż trzeba wziąć pod uwagę, że tak, to jest okres, kiedy przybywa strasznie dużo imigrantów do Stanów Zjednoczonych, tak? Dużo jest imigrantów właśnie z Europy Wschodniej i Środkowej, więc...
Galicja prawie pustoszeje
wtedy. Tak. Więc urzędnicy amerykańscy spotykający się z bardzo obco brzmiącymi nazwiskami mogli je zapisywać w różny sposób, więc... Może gdzieś jeszcze jakieś dokumenty istnieją, do których ja nie dotarłem, ale mówię, raz, że działałem, pisząc tę książkę w czasach pandemii, gdzie wiele instytucji było pozamykanych, z wielu instytucji, między innymi z tej parafii w Chicago, nie dostałem odpowiedzi. Jest to sprawa jeszcze do wyjaśnienia. Może ktoś jakieś stypendium do Stanów Zjednoczonych dostanie, na przykład na wyspę Ellis, żeby poszperać w archiwach. Kto wie?
Dobrze, a kwestia ojca tutaj ma znaczenie jednak?
Ale w jakim sensie?
Że powód wyjazdu do Stanów był pewnego rodzaju koniecznością.
Znaczy, że ojciec musiał? To też jest dla mnie dość dziwne.
Jako bojowiec PPS-u.
Tak, no tak. No i niby ścigany przez władze carskie, na cenzurowanym, niemal list gończy. A właśnie, proszę bardzo, 1912 czy 1913 podróżuje sobie do Polski, jakby nigdy, znaczy Polski jeszcze wtedy nie było jako takiej, tak? Bo to jest przed wybuchem wojny, no ale powiedzmy umownie, tak? W każdym razie na tereny, gdzie teoretycznie może zostać za chwileczkę aresztowany, tak? Więc też się rodzi pytanie, na ile on rzeczywiście tę taką strasznie ważną działalność bojową prowadził, czy no ile w tym też trochę legendy, opowieści. No jest dużo, dużo białych plam, zwłaszcza w tym początkowym okresie.
A jest legenda rodzinna na ten temat?
Nie. Nie, nie. Ja się pytałem córki, czy coś pamięta, ale nie, ona tylko powiedziała, nie, tato się urodził w Chicago i koniec dyskusji, tak? No, a niestety mówię, no nie dotarłem do tego etapu, żeby jakieś listy może przestudiować i tak dalej, ale tego niewiele jest, więc ja myślę, że z tamtego okresu to chyba niczego nie ma. Jak już, to trzeba by może gdzieś szukać w Stanach Zjednoczonych.
Mógł być rzeczywiście amerykańskim pisarzem, podróżnikiem, nie tylko kreować ten świat, chociaż on go nie kreował, on go bardzo mocno weryfikował, opisując, ale mógł to wszystko zwiedzać, odwiedzać, do tych miejsc opisywanych przez siebie zaglądać, a stało się inaczej, ponieważ powrócił z matką do Polski. Dlaczego?
Tu też nie do końca mam pełne informacje. Z przekazów wynika, że matka bardzo źle się czuła w Stanach Zjednoczonych. Ojciec się zaaklimatyzował tam chyba od razu, on się dobrze tam poczuł, jeszcze działał też, więc zwłaszcza po zakończeniu I wojny światowej, więc tak też troszeczkę wypłynął jakby. On się tam dobrze czuł. Matka od samego początku chyba nie. Jednak Stany i tamten okres to nie było łatwe życie. Mało tego, przyplątała się jakaś choroba. Dość poważna na tyle, że matka Alfreda zdecydowała, że jeżeli już ma umrzeć, to chce jednak umrzeć w swoim rodzinnym mieście, w swoich rodzinnych stronach, a nie na obcej ziemi. No jest też symptomatyczne, że jednak zabrała ze sobą dzieci, tak? W rodzinie na pewno nie działo się dobrze, bo w sumie stosunkowo niedługo potem ojciec Szklarskiego założył następną rodzinę, aczkolwiek nie zerwał kontaktów z synem. Kontaktowali się, on przyjeżdżał do Polski, więc jakoś to w miarę wyglądało. Tyle mi się udało wyszperać.
Dlaczego Włocławek? Dlaczego powrót do Włocławka?
No bo to rodzinne miasto matki, tak? No więc jak ona tam się zatrzymała, no to małoletni syn tym bardziej. Dobre warunki tam miał bardzo dobre liceum, więc mógł tam kontynuować edukację. No i potem pójść na studia, też jego marzenie, tak? Chociaż z takim jednorocznym stażem. Aczkolwiek no, nie miał łatwo, bo matka nie za bardzo mogła mu pomagać finansowo. No ale Alfred Szklarski to był zdolny człowiek. Już wtedy potrafił działać piórem, pomagał przy pracach, prawda, dyplomowych innym. Taka tam tajemnica autora, nie? No i miał się różnych...
Dzisiaj na tym się dobrze też zarabia.
Tak. Ja widzę, że ten proceder jednak nie zamiera. Więc jakoś tak sobie chłopak radził i te studia skończył, no ale niestety wybuch II wojny światowej no dość mu chyba pokomplikował życie, nie tylko jemu, ale po skończeniu szkoły dyplomatycznej być może rysowała się przed nim kariera fajna, nie? Jakaś ambasada, konsulat, no on ze znajomością perfekt angielskiego, realiów amerykańskich, no myślę, że na przykład do ambasady w Stanach no by się idealnie nadawał.
Chociaż wtedy, przypomnijmy, to jeszcze był świat, gdzie człowiek kulturalny, dobrze wychowany, inteligentny, mówił przede wszystkim w języku francuskim.
Tak.
Paryż był tą główną stolicą, zwłaszcza dla Europejczyka, ale rzeczywiście wojna przesuwa już te wektory w kierunku Waszyngtonu, Nowego Jorku, Stanów Generalnie Zjednoczonych.
Więc tym człowiek z takimi znajomościami, tak, ze znajomością realiów, no kto wie. Pracę obronił dobrze, był w miarę wyróżniającym się studentem. Kto wie, jakby się jego losy potoczyły, gdyby nie wojna.
Faktycznie widział porachunki gangów chicagowskich?
Tak. Tak, no, jeżeli jest prawdą to, co wspominał, tak? Bo to jest też paradoks związany z tym autorem, że on nie udzielał obszernych wywiadów. Jeden jedyny, który można nazwać wywiadem rzeką, chociaż ja bym to nazwał wywiadem strumyczkiem, ukazał się w takim periodyku Reporter. I to jest najdłuższy wywiad, gdzie chyba najwięcej zdradził. A tak to były takie wywiady dwu-, trzystronicowe, taka sztampa, gdzie właściwie 90% tematów się powtarza, tak? I tak dziennikarze zresztą pytali o mniej więcej o to samo, więc no, on też nie zdradzał jakichś sekretów, a zwłaszcza po wydarzeniach w latach 50. No, Szklarski nie był skłonny do jakichś tam zwierzeń, więc to jest jeden jedyny wywiad taki obszerniejszy. No i jeżeli mówi prawdę, no to rzeczywiście był świadkiem naocznym scen gangsterskich, godnych sfilmowania.
A jednak, czyli to nie była kreacja, bo wielu autorów wokół siebie, wielu pisarzy czasami buduje taką legendę wsteczną.
Mnie się wydaje, że Szklarski nie musiał, bo rzeczywiście no Chicago, no samo w sobie, tak, czasy prohibicji, Al Capona, ja myślę, nie musiał nic zmieniać, tym bardziej, że no, obracał się w środowisku polonijnym, a ze środowiska polonijnego też się wywodziło sporo słynnych gangsterów, że wspomnę Wojciechowskiego, którego bał się sama Al Capone. Przez niego zmontował sobie samochód kuloodporny, tak? No, naszego polskiego gangstera się Al Capone bał, więc tam w tym świadku naprawdę polscy gangsterzy, czy żydowskiego pochodzenia, rodem z Polski, no mieli swoją markę. To był 24, jeśli dobrze pamiętam. No ale on chodził po ulicy. Tam strzelaniny na ulicy przecież to
świetnie pokazuje chyba film też dawno temu w Ameryce. Tak, jak to życie też ówczesnego nastolatka wyglądało. To nie jest świat dzisiejszy, że nastolatek siedzi tam za monitorem i prawie się nie rusza z domu.
W luksusowej dzielnicy, prawda, to były jednak dzielnice zamieszkiwane przez Polonię, no dość skromne. No tam, gdzie ten żywioł gangsterski chyba się najlepiej czuł, tak? No gdzieś tam zachodził do różnych miejsc. No mówię, no strzelający do siebie gangsterzy na ulicach, to tam był obrazek powszedni.
39 rok. Zmiana dla wszystkich, ogromna, życia dla każdego, kto żył w ówczesnej Polsce. Tego się nie da powiedzieć, że ktoś tym się nie przejął, że to nie zmieniło jego życia. Jak to wpłynęło na Szklarskiego? Urwana kariera. I zaczyna się ten epizod, który, no, jak pan sam powiedział na wstępie, rodzina też niechętnie o tym wspominała, odnosiła się. Mało tego, on potem jeszcze za to ponosi bardzo poważne konsekwencje. Wręcz bym powiedział nieadekwatne w jakimś sensie.
Też mi się tak wydaje, że kara była zbyt surowa. No tak, mamy 39 rok. Dla Szklarskiego jeszcze zmienia się to, że zmienia stan cywilny.
Krystyna pojawia się.
Tak, tak. Żeni się z Krystyną krótko. Potem pojawia się na horyzoncie dziecko. No i co? No chłopak musi utrzymać rodzinę, tak? No mamy wojnę. On się za bardzo do pracy fizycznej nie nadawał. Chorował na płuca. Gruźlica i takie tam różne rzeczy. Przez przypadek, bo ciągotki do pisania miał już od lat młodzieńczych. Przez przypadek wrzucił tekst do skrzynki redakcyjnej pisma wydawanego po polsku, ale przez okupanta niemieckiego. Tekst został przyjęty. Chyba się spodobał, no bo zaproponowano mu współpracę. Warszawa. Warszawa, tak. On mieszkał w Warszawie w czasie... Proszę? O matko, nie pamiętam ulicy. Tu mnie pani zastrzeliła teraz. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Nie pamiętam.
A jest chociaż w książce napisane?
Szczerze mówiąc, też nie pamiętam. No nie, nie miało to żadnego znaczenia dla życia Szklarskiego, gdzie... Ale ona już pisała z Katowic, proszę pani. Tak, ona już pisała z Katowic, więc to nie, więc...
Nie. Miałabym pytanie,
jakie
to było pismo?
Oj, tych pism to było kilkanaście. To było, bo to...
Wszystkie są wymienione.
Tak, tak, wszystkie są, jest kilkanaście, słuchajcie, do tego stopnia... Nie, bo to często był jedno opowiadanie, które było przedrukowywane w innych pismach. Bo to był i Fala, i... O Jezus, 7 dni chyba. No było ich kilkanaście, tak? Powiem pani, nie wiem. Nie
no, skoro tak się działo, że utrzymywał rodzinę.
Tak, tylko tak, że on był płodny, bo po Helenie Wielgomasowej, która była chyba najpłodniejszą autorką tekstów dla gadzinówek, on chyba był drugim pod względem liczebności, który dostarczał utwory do tych pism. Tak? No ale to też nie były jakieś kokosy. No, bo to taki
i nie pisał tego pod nazwiskiem. To.
Tak, tak. Większość albo jako A. Murawski, Alfred Murawski, A.M. Trochę było tych pseudonimów. Wie pani, Szklarski już nie żyje, ja nie wiem. No nikt tego nie wie, a nikt na ten temat z rodziny ze mną nie rozmawiał, bo to był temat tabu w domu.
Ale jest też taki tekst, który paradoksalnie... I ciekawie, że to zostało opublikowane, czyli jego opis potyczek z Powstania Warszawskiego.
Tak, to jest właśnie...
Walczył na Ochocie.
Tak, właśnie.
Bo... Pseudonim Szklarz.
Tak, jeszcze tylko dodam,
na mojej kochanej Ochocie.
Tak jest. Jeszcze tylko dodam, że teksty, które on zamieszczał w tej gazecie, to były opowiadanka takie półerotyczne, westernowe, przygodowe. Nie żadna propaganda, tak? Nic nie robił takiego, co można by powiedzieć, że to była współpraca z Niemcami. On po prostu pisał teksty ku, no można tak nazwać, pokrzepieniu serc. Tak, żeby polski czytelnik mógł sobie oderwać myśli od ciężkich realiów wojennych. No i tutaj właśnie spotykamy się z tekstem dość niespotykanym. Jak...
Jeszcze jedną rzecz, panie Jarku, nie żeby być adwokatem czy pana, bo czasami mam takie wrażenie, że pana się też jak już jako biografa obciąża trochę odpowiedzialnością za wybory Szklarskiego.
Tak, trochę tak.
Warto, proszę państwa, zajrzeć do jednej rzeczy. Nie wiem, czy jest tutaj dostępna w stoisku. Pozwolę sobie niestety, znaczy nie niestety, tylko z kronikarskiego obowiązku. Wydał PIW. PIW wydaje teraz pisma zebrane Stanisława Rębaka, szalenie interesującego pisarza, też wymazanego z kart historii, z literatury przez komunistów, ponieważ był między innymi żołnierzem podczas wojny polsko-bolszewickiej. Napisał na ten temat liczne utwory literackie. Odsyłam, bardzo, bardzo ciekawe. Ale w tej chwili w ramach tej edycji jego dzieł ukazały się jeden z tomów, to są dzienniki okupacyjne Stanisława Rębeka. Rębek też z różnych powodów nie był lubiany, nie jest lubiany przez część środowisk patriotycznych, dlatego że trochę zrywa tą taką piękną, laurkowatą trochę rzeczywistość właśnie II wojny światowej. Trochę to, o czym też pisze pan Jarek, czy o czym mówi, że to nie było tak, że wszyscy Polacy tam konspirowali, że wszyscy byli zaangażowani w działalność podziemną. Nie. Część żyła, część handlowała, część chciała się ustawić, czasami zachowując się mocno nieładnie wobec swoich bliźnich. I to jest wojna. To są też wyostrzone zmysły, to są wyostrzone instynkty. Chęć przetrwania, chęć zarobienia, chęć po prostu zwyczajnego czasami przeżycia czy wykorzystania sytuacji, co zresztą teraz, patrząc na wojnę na Ukrainie, także się dzieje. Jak patrzymy... Tak, ale to dzisiaj też widzimy. Ceny niektórych produktów, paliw i tak dalej. Jak sobie wszyscy na tym też ładnie tymi cenami żonglują, żeby teraz wykorzystać sytuację
było z maseczkami,
i zrzucić
prawda?
Na kogoś. Na przykład. Tak. Więc to tylko tak, żeby pokazać, że to tło wojny nie jest takie oczywiste, jak my to pamiętamy dzisiaj, czy widzimy przez pryzmat filmów, czy podręczników historycznych, czy pewnej takiej narracji, że wszyscy byli bohaterscy, dostojni, piękni i tak dalej. No nie, ludzie chcieli przeżyć.
Tak,
niektórzy robili to, co umieli, a jak to się miał opisać? To
no, ja tylko dodam jedną rzecz, która też jest symptomatyczna.
To niczego nie tłumaczy oczywiście.
Wiecie, te pisma, do których pisał Szklarski, w najlepszym swoim momencie, one się sprzedawały w nakładzie 1 000 000 egzemplarzy.
To są dzisiaj niebywałe.
Proszę Państwa, żaden Niemiec nie stał ze spluwą przy głowie Polaka i nie zmuszał go do kupowania tych gazet. Tak? Sami Polacy je kupowali, więc, bo to były właściwie prawie rzecz normalne gazety i Szklarski miał to nieszczęście, że swoje te jakieś półerotyczne opowiadanka jego ukazywały się obok na przykład doniesień o sukcesach Wehrmachtu na froncie wschodnim. No, to była cała jego współpraca z tymi gadzinówkami.
Ale poniósł poważne konsekwencje.
Bardzo poważne, ale też właśnie trzeba na to spojrzeć, że sam się zgłosił do prokuratury. Jak się dowiedział, że w 1949 roku ruszyły poszukiwania właśnie autorów, którzy współpracowali z gadzinówkami, a powiem Państwu, że na przykład jakby naczelnym grafikiem w tych gadzinówkach był Kazimierz Mann, ojciec Wojciecha Manna, radiowca, który zresztą dostał niewiele mniejszy wyrok za to. I on też tylko tam malował, tak? Rysuneczki robił i tak dalej, nic więcej. I Szklarski sam się zgłosił do prokuratury, bo przede wszystkim chyba nie miał jeszcze świadomości, że robił rzeczywiście coś złego. Wtedy jeszcze chyba nie miał takiej świadomości.
Nie rozumiał jeszcze pewnie natury stalinizmu.
Tak. Dwa, jako jeden z jego argumentów dla obrony była jego też współpraca z podziemiem. Bo on wynosił materiały z redakcji, przekazywał tam szczotki, czyli tam prawie rzecz gotowe materiały do druku. Tak? Także podziemie wiedziało wcześniej. Z tym, że no, niestety sąd po pierwsze no, nie uznał tego za wiarygodne. Dwa, że część z tych ludzi, na których on się powoływał, też była sądzona. No więc miał miał nawet potrójnie. Wie pani dlaczego? Bo tak, współpracował z AK, co przy sądzie stalinowskim, oj, niedobrze to wyglądało. I mało tego, Amerykanin, no w Chicago urodzony.
No, szpieg.
Tak, przepraszam, powiem kolokwialnie, chłop miał przechlapane. I on w pewnym momencie, bo ja studiowałem akta IPN-u z tego procesu, w pewnym momencie on się jeszcze właśnie bronił, tu powoływał się na świadków, tu opinie jakieś zdobywał. On w pewnym momencie zrezygnował z tego. On z tego zrezygnował, bo zobaczył, że im więcej się broni, tym bardziej się niestety pogrąża. No, a wyrok dostał moim skromnym zdaniem no, niewspółmierny. To był proces pokazówka, no trzeba było jakby ukarać zdrajców. Dostał 8 lat, proszę Państwa. 8 lat i dla porównania powiem Państwu, że Blanka Kaczorowska, między innymi przez nią Grodrowecki trafił w ręce Niemców, która ma na rękach miała krew wielu ludzi, ona też dostała 8 lat. To więc gdzie tu jest Szklarski ze swoimi opowiadankami niewinnymi, a kobieta, która zdradzała towarzyszy walki, tak? I też dostała 8 lat. I wyszła tak samo po amnestii mniej więcej 4,5-5 lat po odsiedzeniu wyroku. No niech Państwo sami sobie pomyślą, tak? No jaka tu jest równowaga oskarżeń. Dla mnie to niewspółmierne jest.
Panie Jarku, ale dlaczego Szklarski nie wykorzystał tego faktu, że miał obywatelstwo amerykańskie, że mógł opuścić kraj?
No, romantyk. No. Zakochał się w żonie, nie chciał żony zostawić, a oferta ze strony Amerykanów dotyczyła tylko i wyłącznie jego, tak? On był obywatelem amerykańskim, żona no, niestety nie. A miejsce w samolocie było tylko dla Amerykanina, dla niego. No, więc kochał żonę i stwierdził, że jej nie zostawi. I powiem wam, że jak ja o tym fakcie przeczytałem, tym bardziej jeszcze faceta polubiłem.
45. To jest Kraków. W jakich okolicznościach trafia do Katowic?
Krótko ten Kraków. To jest takie wiak Kraków właściwie. Bo trzeba by się też jeszcze zastanowić, dlaczego właściwie on z tej Warszawy wyjeżdża, tak? A trzeba powiedzieć, że Szklarski z imienia i nazwiska już, nie Murawski, ale Alfred Szklarski, bo się podziemie dowiedziało co i jak, że on pisuje pod tym pseudonimem. Prasa podziemna go napiętnowała jako zdrajcę. I być może dlatego stwierdził, że no ta Warszawa to nie jest dla niego najlepszy klimat teraz, tak? Więc wyjeżdża do Krakowa. Tam jest bardzo krótko. Tak mi się wydaje, że dowiaduje się o tym, że na Śląsku szykuje się fajna ekipa, że tak to powiem. Rysują się niezłe perspektywy. Co? To są ziemie jakby poniemieckie. Trzeba szerzyć polszczyznę, trzeba szerzyć patriotyzm. Duże pole do manewru. Wielu pisarzy z całej Polski zjeżdżało wtedy do Katowic. I dwa, na co mi niedawno zwrócił uwagę były niestety już ku mojemu żalowi dyrektor wydawnictwa IPN, na co ja nie zwróciłem uwagi, ale to jest słuszna jego uwaga. Dlaczego też Katowice? Słuchajcie, Katowice to jest specyficzny przecież region, Śląsk, gdzie ludzie musieli jednak współżyć z Niemcami i tam na taką współpracę, jaką prowadził Szklarski, czyli taka, żyjesz koło, musisz pracować, musisz się kontaktować, spoglądano trochę inaczej niż w Warszawie, tak? Bo Warszawa, powstanie, ten duch, opór, a Śląsk się tyle lat musiał z tymi
Niemcami... Konspiracja w ogóle była zresztą utrudniona, jeśli chodzi o okres drugi.
Tyle lat musiał się z tymi Niemcami użerać, jakoś współżyć, więc tam się, na ten problem tej współpracy inaczej spoglądano. Bardziej był dla nich chyba zrozumiały. Mi się wydaje, że to jest celna uwaga. Dlaczego ten...
Znaczy nawet nie tylko zrozumiały, co biskup miejsca na początku wojny wydał nawet polecenie wiernym Kościoła katolickiego, że żeby przetrwać, żeby nie zostać wywiezionym, żeby nie zginąć, żeby część osób się wpisywało na Volkslisty. I to tak, była strategia przetrwania na Śląsku.
No, więc inaczej...
Potem to się dla tych ludzi źle skończyło, jak przyszli komuniści. No. I Salomon Morel się pojawił na tych terenach. To źle kończyło dla Ślązaków, ten fakt, ale to nie był fakt dobrowolności, tylko też pewnej decyzji i sugestii biskupa miejsca, czasami nawet wręcz polecenia. Jeśli chcecie przetrwać, musicie to zrobić.
Co znamienne, bo przeczytałem wiele wspomnień, jakichś relacji i tak dalej. I wiecie państwo, że ja się w żadnym jakimś wspominkowym artykule czy czymś takim nie spotkałem z tym, oprócz może jednej książki, ale wiele, wiele lat później napisanej. Nie spotkałem się z czymś takim, żeby ktoś Szklarskiemu ten epizod wojenny wypominał. Jego jakby zaakceptowano. I on się na tym Śląsku dobrze czuł. Mówię, nikt tam ze Ślązaków...
No, bo to jest też wspaniała historia, panie Jarku, i proszę państwa, Akademii Muzycznej w Katowicach, zresztą w przepięknym, fantastycznym budynku z ogromnymi tradycjami, Wojciech Kilar, lwowianin, który też pokochał Katowice jak swoje miasto. Bardzo niechętnie się stamtąd ruszał, tylko jak musiał. No, często też odwiedzał Częstochowę, dopóki żył. I Henryk Mikołaj Górecki.
Tak. Więc jest coś w tym mieście, jest. W tym regionie. Tak? I Szklarski tam jakby odnalazł swoje drugie miejsce, no i został tam do końca. Córka mieszka w tym samym mieszkaniu, w którym on mieszkał, w którym ona się wychowywała. Tak mi się wydaje, że z kimkolwiek nie rozmawiałem, no to Szklarski tam jest postacią kultową. Tak? 7 szkół jego imienia jest. Ma tam ten swój pomniczek i tak dalej. Tak, gabinet przeniesiony jakby do Biblioteki Śląskiej. Tak. No też o tym właśnie piszę, tak. No i córka przekazała tam ten jakby zrekonstruowany gabinet. No więc mówię, no on tam jest szanowany i chyba lubiany nadal, tak?
Jeszcze pytanie o rzemiosło. To znaczy, jak Szklarski pisał? Bo to jest zawsze taka metoda tego warsztatu, który trzeba otwierać i pisać. Na przykład Czesław Miłosz wstawał bladym świtem, pisał, potem odpoczywał, potem już się oddawał innym lekturom, ale miał bardzo taki określony system pracy, podobnie Gustaw Herning-Grudziński. Jak to wyglądało u Szklarskiego?
Szklarski podobnie, tym bardziej, że po wyjściu z więzienia on jakby się wycofał z takiego życia publicznego, prywatnego. Tam, gdzie musiał być, no to był. No bo wiadomo, no żył w takich realiach, a nie innych. Miał pracę w wydawnictwie śląskim. Szedł sobie do pracy, wracał z pracy, zjadł obiad, ewentualnie pomógł dzieciom przy lekcjach. No i popołudniami siadał i stukał. Z tym, że najwięcej czasu to mu pochłaniało właśnie ta rekonstrukcja miejsc, zwyczajów, ludów, które opisywał. Bo do dialogów, do akcji, no to miał dryk taki, że po prostu czasami się położył spać, rano wstał i miał gotową fabułę. Czasami jeszcze rano szybciutko wklepał, prawda, tekst. Córka mi mówi, że on tam z takich kwestii dialogowych to on się podśmiechiwał, bo on mówi, a tam to jest najmniejszy problem. Nie? Myk i raz, dwa tam na tłukę to, bo to jest najmniejszy problem. Nie?
Tylko żeby, byłby dobrym scenarzystą.
Tak, żeby tak, no, ale żeby obudować tę książkę, to co chyba, tym, czym, co cenił chyba najbardziej, to było bardzo, bardzo pracochłonne. No, pamiętajmy, no, nie żył w czasach Wikipedii. Dostępu do
internetu.
Nie było internetu.
Nie
w ogóle publikacji praktycznie nie było, tak. No ale tu się przydał ojciec w Ameryce, więc dużo cennych pozycji mu pościągał. Sam Szklarski, prawda, szukał, namierzał w antykwariatach i tak dalej. No to tyle chyba.
Czyli nie wynosił się. Znaczy, mówi pan o tym, że był bardzo introwertyczny i że odciął się.
Znaczy, mnie się tak wydaje, że nie był introwertyczny, tylko to, co przeżył, ten proces, gdzie no sam widział, że no tak wyrok duży to no niespółmierny był do win. To tu myślę, że na pewno miał takie poczucie, że został skrzywdzony. Ale chyba nie miał zaufania na tyle do ludzi z zewnątrz, widział co się dzieje, żeby uczestniczyć właśnie w takim życiu. Pod tym względem rzeczywiście był skryty, ale z kolei jak dzieci przychodziły do jego domu, to on bardzo chętnie z nimi rozmawiał, tam opowiadał, często też im podsuwał fragmenty książek, im czytał i mówił, no słuchajcie, jak wam to się podoba, nie coś tu zmienić, za długo się ciągnie i tak dalej. Z sąsiadami rozmawiał, więc to też tak nie do końca, tak? Ale gdzieś tam na zewnątrz chyba trochę się bał, chyba dostał za przeproszeniem po łapach. Więc ludzie w wydawnictwie się z niego śmiali, że gdzieś jakaś bibka czy coś, to nie, Szklarski zawija teczkę i leci do domu, do żony i koniec. No, jego zobaczyć na imprezie to był cud. Tak?
Zupełnie nietypowe. No, uważa dość, się, że w każdym pisarzu jest trochę szaleńca. Zresztą sam znowu odwołam się do Miłosza, który tłumaczył swoje też liczne, różne obsesje zawsze. Odwoływał się do noweli Manna, Tonio Kroger, że współczesny artysta jest już człowiekiem lekko chorym i zdegenerowanym z natury. A tutaj mamy przykład w zasadzie domatora. Zachęcam, proszę państwa, do sięgnięcia po książkę autora,
no tak, bo
mojego gościa.
Tylko, wiecie państwo, zasygnalizowaliśmy. Plus, autor też się trochę plącze w
plus zdaniach. Więc niestety musimy kończyć, bo tutaj głowę ścinają, jak się czas przekroczy. Ale polecam książkę. Książka ma ten ogromny walor, że jest dobrze udokumentowana. Przede wszystkim pan Jarosław pisze w taki sposób, że się czyta. Niestety czasami jest tak, że autorzy piszą w taki sposób, że nie da się czytać bez trzymania stóp w miednicy z zimną wodą, ale to nie jest
przypadek. Wiecie państwo, ja jestem przede wszystkim dziennikarzem. Nie,
więc
nie,
jest ten sznyt. Bardzo dziękuję.
Tak, nie jestem pracownikiem IPN-u czy coś takiego, akademikiem. Chciałem książkę napisać do czytania, po prostu.
Bardzo dziękuję.
Ja również. Dziękuję ślicznie.